Pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Paulina, a moim Państwa gośćmi jest pani docent Sylwia Neliwajko z Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Dzień dobry.
Oraz Marta Jakoniuk z Zakładu Neurologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam panie, spotykamy się tutaj za sprawą takiej nowej inicjatywy, która brzmi mózg w dobrej kondycji, nowoczesne strategie żywieniowe w opóźnianiu procesów neurodegeneracyjnych. Skąd taki pomysł?
To znaczy ogólnie pomysł wziął się z tego, że ja oprócz tego, że pracuję naukowo na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i dydaktycznie też, założyłam firmę, w której ziściłam takie swoje, no powiedzmy, można powiedzieć, marzenie. Bardzo chciałam zrobić produkt o takim wysokim potencjale bioaktywnym. I ma to szczególne znaczenie właśnie w kontekście neurodegeneracji. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i w tym projekcie wprowadziliśmy na rynek taki innowacyjny produkt i do tego pracowaliśmy aplikację taką, która pozwala na ocenę stanu odżywienia każdego, natomiast ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z ryzykiem niedożywienia. I ta konferencja jest takim podsumowaniem projektu, ale też bardzo chciałam, żeby stała się takim wydarzeniem, gdzie spotka się taki, powiedzmy, zwykły człowiek, który rzeczywiście tego potrzebuje, biznes, który tutaj, szczególnie na Podlasiu, no to jest bardzo istotne, żeby rozwijać tego typu inicjatywy, i do tego nauka i środowisko medyczne, bo jednak zdrowie jest takim chyba jest największą wartością, o którą możemy zadbać też. Stąd też ten pomysł.
Pracownicy Zakładu Bromatologii często goszczą w studiu Radia Ortodoksja. My spotykamy się o żywieniu, bo to o żywieniu mówimy. Rozmawiamy o różnych preparatach, o suplementach. Natomiast choroby neurozwyrodnieniowe to jest taki temat bardzo... Z jednej strony ciekawy, ale z drugiej strony mocno niepokojący, ponieważ im dłużej żyjemy, tym mamy większą szansę na choroby neurozwyrodnieniowe, na to, że nasz mózg, który jest potrzebny nam do funkcjonowania, do życia, ulega zwyrodnieniu, starzeje się w sposób bardziej niż taki normatywny, bo kiedyś mówiono o starzeniu, w tej chwili raczej już od tego odchodzimy, mówimy o chorobach, bo ten mózg powinien całe życie funkcjonować w stanie nienaruszonym. Jakie to są choroby, które nas tak najczęściej, ten mózg nasz, atakują? Z tym pytaniem zwracam się do pani doktor Marty Jakoniuk.
Więc te choroby neurodegeneracyjne polegają na tym, że pewne komórki nerwowe w naszym organizmie, w naszym mózgu dokładnie ulegają degeneracji, w związku z czym wypadają nam pewne funkcje życiowe, bardzo ważne. Są to funkcje, które możemy podzielić na ruchowe i pozaruchowe. Najczęstszymi chorobami neurodegeneracyjnymi, jakie znamy, to jest choroba Parkinsona i choroba Alzheimera, tak zaliczana do grupy chorób otępiennych. Mamy też choroby dużo rzadsze, jak stwardnienie zanikowe boczne, jak otępienie czołowo-skroniowe, jak zanik wieloukładowy. Te są znacznie rzadsze, ale wszystkim, wydaje mi się, są znane takie choroby, jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona. I według przewidywań WHO, jeżeli chodzi o na przykład otępienie czy chorobę Alzheimera, to może dochodzić w 2050 roku nawet do 150 milionów, gdzie w chwili obecnej mamy 130 milionów takich pacjentów. Jeżeli chodzi o chorobę Parkinsona, możemy dojść do 90 milionów takich pacjentów, więc to jest bardzo duża grupa ludzi. A ważne jest to, że oprócz tego, że pacjent choruje, to z nim choruje niestety cała rodzina bardzo często i też bardzo obciążony jest układ opieki zdrowotnej, tak? Cały system opieki zdrowotnej. Stąd też warto byłoby się przyjrzeć, zwłaszcza, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, warto byłoby przyjrzeć się temu, co możemy zrobić, żeby tych neurodegeneracji było jak najmniej.
Co takiego się dzieje z naszym organizmem w chorobie Parkinsona? Tam zaczyna nam brakować pewnej takiej substancji, która no, dobrze się kojarzy, dopaminy. Dlaczego tak się dzieje i kiedy pojawiają się objawy?
Przede wszystkim podstawą na przykład choroby Parkinsona jest zanik substancji komórek, substancji czarnej, które wytwarzają dopaminę, ale oprócz tego, że nie jest wytwarzana dopamina, jest również szereg zaburzeń w innych neuroprzekaźnikach, jak acetylocholina, jak kwas gamma-aminomasłowy. Stąd też pojawia się szereg objawów, które w znacznym stopniu utrudniają, obniżają jakość życia, tak? I te objawy to drżenie, sztywność, spowolnienie, przede wszystkim zaburzenia równowagi, zaburzenia postawy. Dodatkowo, o czym dużo rzadziej się mówi, pojawiają się też inne objawy związane właśnie z tymi innymi neuroprzekaźnikami, na przykład jak z serotoniną, gdzie pojawiają się zaburzenia lękowe, pojawiają się zaburzenia otępienne, zaburzenia orientacji w terenie. Dodatkowo pojawiają się objawy z układu autonomicznego, czyli to, o czym pacjenci bardzo czasami wstydliwie i niechętnie mówią, czyli zaburzenia z układu pokarmowego, jak zaparcia, zaburzenia snu, zaburzenia rytmu serca, wahania ciśnienia tętniczego, zaburzenia węchu, które bardzo często są pierwszym objawem w znacznym stopniu poprzedzającym wystąpienie tych objawów ruchowych i rozpoznania choroby Parkinsona. One mogą mieć miejsce nad 5-10 lat wcześniej.
Objawy choroby Parkinsona pojawiają się wtedy, gdy tej dopaminy już mam, zostanie nam 20%. Czyli przez długi czas, przez kilka lat, może nawet dziesiątki lat, dochodzi do spadku dopaminy. Nasz układ nerwowy podlega degeneracji. I ta degeneracja może być przyspieszona z powodu niedoborów różnego rodzaju takich substancji, które pani docent proponuje nam w formie takiego preparatu. Jakie to są substancje?
Czy ja ogólnie jestem dietetykiem i wyszłam z założenia, że chciałabym, żeby to wszystko było takie naturalne. I wcale nie jestem zdania, że my powinniśmy tak wszystko suplementować i tak korzystać z tych kapsułek i pigułek różnego rodzaju. W takim normalnym żywieniu jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo składników dostarczyć. Z badań wynika, że nawet 30-40% przypadków demencji można zapobiec poprzez właśnie wpływ na te czynniki modyfikowalne, tak jak najbardziej chyba znana aktywność fizyczna i prawidłowe żywienie. I przyznam, że ja od wielu lat badam to, w jaki sposób Polacy się żywią i nie tylko Polacy, bo oczywiście czytam literaturę z całego świata. I te błędy powtarzają się. To, czego na pewno nam brakuje, to błonnik pokarmowy, który wydawałoby się, że jest takim składnikiem, którego mamy wszędzie dużo, ale w rzeczywistości zjadamy około 17-18 gramów błonnika średnio, przy czym potrzebujemy minimum 25 gramów. To wpływa na naszą mikrobiotę jelitową, która jest po prostu niedożywiona, bądź też jest dożywiona nie tym, czym chciałaby być dożywiona, czyli na przykład jest dożywiona białkiem czy cukrami prostymi. I wtedy wytwarza się zupełnie inna mikrobiota. Co ciekawe, te nasze bakterie jelitowe są bardzo podatne na to, co my jemy, czyli one są w stanie bardzo szybko tak naprawdę zmienić się w taką korzystną mikrobiotę, jeżeli my dostarczymy odpowiednią ilość właśnie błonnika pokarmowego. I dlatego też jednym ze składników tego preparatu jest taka, no powiedziałabym, unikalna kompozycja błonnika pokarmowego, po to, żeby zachować, polepszyć ten nasz mikrobiom jelitowy, a obecnie okazuje się, że zresztą to już od dawna mówiło się, że jelita to nasz drugi mózg.
No właśnie, to tak czekałem, kiedy padnie to sformułowanie, ponieważ no to, co zawsze to tak no z obrzydzeniem, żeśmy, o to tam to jelitach, to tam to tam takie rzeczy, tam później się to wydala i to tak mało atrakcyjne, że w sumie to nie jest nic, czym powinniśmy się tak za mocno interesować, natomiast wbrew pozorom okazuje się, że to, co w naszym przewodzie pokarmowym zachodzi, ma wpływ nie tylko na przewód pokarmowy i też nie ma na to, że na dostarczenie podstawowych składników dla funkcjonowania organizmu, czyli białka, tłuszczy, węglowodanów i już wydawało się, że przewód pokarmowy swoje zadanie wypełnił. Co tam takiego jeszcze no, ten przewód pokarmowy nam dostarcza?
To znaczy, to mikrobiota jelitowa wytwarza też szereg właśnie neuroprzekaźników, bądź też prekursorów tych neuroprzekaźników. I to jest niesamowite, tak, że to tak naprawdę nasz taki sprzymierzeniec. No ale muszę przyznać, że mikrobiota jelitowa z jednej strony może być sprzymierzeńcem, a z drugiej strony może być właśnie źródłem takich no, niekorzystnych zdarzeń w naszym organizmie, dlatego też my musimy po prostu o nią zadbać. Musimy ją nakarmić, bo nawet w takich badaniach na zwierzętach wykazano, że jeżeli my nie dokarmimy odpowiednio mikrobioty jelitowej, no to okazuje się, że ona zaczyna uszkadzać naszą taką ochronę komórek, taki mukus, tak, tą warstwę taką śluzową i zaczyna już uszkadzać też nasze własne komórki, ponieważ my w jelicie, w świetle jelita nie mamy tylko dobrych mikroorganizmów, które no, dobrze by było właśnie nakarmić, ale mamy tam bardzo różną tą mikrobiotę. To, co jest takie pozytywne, to wykazano, że już nawet po 7 dniach zmiany diety, czy zmiany jakichś nawyków, czy też właśnie dostarczenia odpowiedniej ilości błonnika pokarmowego, ta mikrobiota zmienia się na taką pozytywną, która jest w stanie wesprzeć nasz mózg właśnie przez oś jelito-mózg, a nawet mówi się o takiej osi jelito-mikrobiota-mózg. I taka mikrobiota jest w stanie nawet zmienić takie czynniki prozapalne w czynniki przeciwzapalne, co jest niesamowicie ważne, ponieważ właśnie w procesach neurodegeneracji biorą udział właśnie czynniki zapalne.
My w swoim życiu, odżywiając się, to eksperymentujemy te wszystko, to, co potrafimy jakby zapodać sobie do jedzenia. Później to wszystko jeszcze różnego rodzaju lekami okrasić. Także naprawdę jest to duża zdolność organizmu do tego, żeby to wszystko przetrwać. I mam tutaj na myśli, no powiedzmy wprost, te wszystkie fast foodowe jedzenia, gdzie wszystko jest wysoko przetworzone, niewiele ma wspólnego z naturalnym pokarmem. My to wszystko tam jakby zarzucamy do tego przewodu pokarmowego. Do tego zaczynamy się leczyć. Bez opamiętania w Polsce przyjmujemy antybiotyki, więc ta mikrobiota naprawdę jest tam taka, musi być mocno odporna na to, co my tam jej zafundujemy.
Co ciekawe, okazuje się, że nasz organizm, nasze komórki, nie tylko nasza mikrobiota jest taka podatna na te zmiany, ale nawet nasze komórki bardzo mocno odpowiadają na to, co właśnie my fundujemy sobie. Więc nawet w kontekście takim epigenetycznych zmian, czyli tego, co nasza komórka potrafi wytworzyć pod wpływem na przykład nadmiaru kalorii albo niedoboru kalorii. Okazuje się, że bardzo dobrze dostosowujemy się do niedoboru kalorycznego. Takie komórki nasze są wtedy zdrowsze, a trudniej sobie radzimy właśnie z nadmiarem kalorycznym, no bo genetycznie jesteśmy przygotowani do tego, żeby właśnie kumulować. Ale w tym moim produkcie nie postawiłam tylko na błonnik pokarmowy, ale postawiłam na coś, co wydaje mi się dużo ważniejsze. Znaczy może nie tyle, tutaj może ciężko mi wartościować, natomiast coś, co uważam, że coś, czego na pewno zjadamy za mało, a ma bardzo dobrze udokumentowane właściwości, jeżeli chodzi o naukowe aspekty. Są to polifenole. I akurat wytworzyłam taki, można powiedzieć, ekstrakt z jagód, natomiast to jest taki w formie takiego żelu, tak żeby to był jak najbardziej naturalny produkt. Te jagody są tam przetworzone w niskich temperaturach, w takich temperaturach, które pozwalają utrzymać właśnie antocyjany, czyli taką szczególnie grupę polifenoli, która bardzo pozytywnie wpływa właśnie na nasze komórki. I okazuje się, że te polifenole nawet mikrobiota jelitowa przetwarza na bioaktywne związki. Same polifenole mają szerokie działanie. Od działania przeciwzapalnego, od działania właśnie zmieniającego mikrobiotę na tą pozytywną, do wsparcia naszych komórek nawet w momencie, kiedy zachodzi transformacja nowotworowa takiej komórki, ponieważ polifenole wykazano, że na przykład hamują wydzielanie czynników wzrostu dla naczyń krwionośnych. Więc taka bardzo szeroka aktywność tych związków polifenolowych sprawia, że po prostu powinniśmy zjadać porcję jagód dziennie. I w badaniach naukowych bardzo mocno jest to podkreślane, że wiele prac, które były przeprowadzone na ten temat, mówi, że osoby, które zjadają większe porcje, znaczy częściej spożywają jagody, rzadziej chorują na choroby neurozwyrodnieniowe. Ostatnie badania...
Może dlatego, że więcej spacerują, żeby tych jagód nazbierać po lesie.
Powiem tak, być może, na pewno...
Bo nazbierać trochę jagód, to jednak trzeba troszeczkę spędzić czasu w lesie. Jak tam, Paulina?
Na pewno, to znaczy, ja oczywiście mówię o czynnikach żywieniowych, tak, ale tu zdecydowanie musimy pamiętać o tym takim całościowym dobrostanie i spacer w lesie zdecydowanie jest czymś pozytywnym. No my akurat nie spacerujemy po lesie zbierając te jagody, ale są to polskie jagody, akurat tu jest jagoda kamczacka, borówka amerykańska, winogrono czerwone, które akurat nie jest polskie i granat, ale są to bardzo takie wysoko polifenolowe związki. No i to wszystko jest w takiej zagęszczonej, takiej przyjaznej formie. Przyznam, że z badań wynika, że osoby, które jedz porcję jagód dziennie, a ta neurodegeneracja cię nie dotknie, tak? Zdecydowanie dalej są te objawy, bądź też nawet w badaniach na pacjentach z łagodną postacią choroby Alzheimera wykazano, że i to w kilkuletnich badaniach, że osoby, które jadły porcje akurat polifenoli z jagód, nie miały dużo lepsze wyniki w testach oceniających ich sprawność poznawczą, więc niż te osoby, które nie jadły. No i fajnie wszystko to wygląda, natomiast trudno jeść porcje jagód dziennie, bo po prostu te jagody są dostępne u nas tylko w sezonie. No ja przyznam, że zrobiłam sobie parę lat temu taki prezent i kupiłam zamrażarkę, którą wypełniłam jagodami, tak i w sezonie ją wypełniałam jagodami. No ale w pewnym momencie zauważyłam, że owszem, zjadałam część tych jagód, a po jakimś czasie gdzieś tam przychodziła już wiosna i wtedy wszyscy u mnie w rodzinie jedli jagody, bo musieliśmy zrobić miejsce na nowe, tak? Więc taki cykl przychodziły te jagody. Aktualnie myślę, że będę częściej korzystać z tego akurat produktu. No niemniej, jeżeli mamy dostępność jagód, jeszcze możemy na nie pójść po nie do lasu, to zdecydowanie warto to po prostu zrobić.
To jest profilaktyka. Profilaktyka jest też, wymaga od nas dużo samozaparcia, cierpliwości, ponieważ jest taka nieuchwytna. Natomiast my lubimy szybko się leczyć, drogo się leczyć. W związku z tym w przypadku choroby Parkinsona, jak przebiega leczenie? Jakie mamy możliwości terapii? Bo tutaj preparaty zapobiegają. Natomiast jak już zachorowaliśmy, to się leczymy. Jak to leczenie przebiega? To pytanie kieruję do pani doktor Marty Jakoniuk.
No niestety w obecnych czasach nie mamy jako takiego celowanego leczenia przyczynowego. Jedynie co nam pozostaje, to leczenie objawowe, krótko mówiąc, farmakologiczne środki, czyli tabletki na szereg objawów, czy na sztywność, czy na drżenie, czy na spowolnienie, czy na zespół zmęczeniowy. Niestety sytuacja, jeżeli człowiek nie dba o siebie, nie dba o swoją dietę, nie dba o ruch, to choroba postępuje znacznie szybciej. W związku z tym pacjent wymaga coraz większych dawek tego leczenia i niekiedy te możliwości farmakologiczne się wyczerpują i wtedy korzystamy z chirurgii, tak, dokładnie z neurochirurgii i możemy implantować pacjentom stymulatory, które do mózgu, które pozwalają...
I dobrze mówiłem, że lubimy tak się jest, szybko leczyć i drogo
przede
leczyć.
Wszystkim. Najlepiej by było nie dopuszczać do takich sytuacji i starać się o to, żeby w ogóle nie zachorować, a jeżeli już zaczynają się pojawiać takie objawy, to pójść jak najszybciej do lekarza i starać się moderować, a można z doświadczenia, wiem, na swoich pacjentach, że odpowiednio dopierając dietę i też trochę suplementację i odpowiednio dbając o higienę snu i o higienę ruchu, można pięknie wpłynąć na tę trudno leczącą się chorobę i na te uciążliwe objawy i zdecydowanie spowolnić tę chorobę.
Czyli na profilaktykę nigdy za późno, nawet gdy już zachorujemy, to zadbajmy o to, o profilaktykę. Przypomnijmy sobie, że jest coś takiego jak profilaktyka. Najlepiej jeszcze przed wystąpieniem jakichkolwiek dolegliwości, dużo, kilkadziesiąt lat wcześniej, zdrowy tryb życia z właściwie zbilansowaną dietą, co też u nas w studiu też już zaistniało, ponieważ mamy do dyspozycji marchewki, orzechy, jabłka, czyli produkty, tak jak pani docent tutaj spojrzała, to co zdrowe to produkty?
Tak, jak najbardziej, znaczy jestem pod ogromnym wrażeniem. Gratuluję, bardzo się cieszę. I tak sobie teraz właśnie myślę, bo my często gdzieś tam takim sporym problemem nie tylko, i to nie tylko u dzieci i młodzieży, ale też u dorosłych są słodycze. I właśnie tutaj prosty sposób, jak można zastąpić te słodycze właśnie na przykład orzechami. Co ciekawe, orzechy zawierają, ja powiedziałam tutaj o błonniku pokarmowym, o składnikach polifenolowych, ale oczywiście więcej składników pokarmowych, których musimy dostarczyć w diecie, jest potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. I są to między innymi witaminy z grupy B, magnez, cynk. I tu patrzę na orzechy, ponieważ one są właśnie źródłem tych składników. To, czego może dość dużo nam brakuje w diecie, to są foliany i kwas foliowy. I tu należałoby rzeczywiście pochylić się nad taką porcją zielonych warzyw liściastych dziennie, co też jest dość trudne, bo też z jednej strony musimy pamiętać o tym, że powinniśmy jeść właściwe, tutaj na przykład są jeszcze jabłka, tak, marchewka i to jest super. Natomiast też musimy zwracać uwagę na źródło tych pochodzenia tych produktów. No, najlepiej by było po prostu mieć kogoś w pobliżu, samemu hodować część przynajmniej warzyw i owoców i korzystać z tych takich naturalnych darów. Bo jeżeli akurat w tym moim preparacie są jagody bio, ponieważ jeżeli zastosujemy nie bio, to po prostu one są zanieczyszczone różnymi związkami chemicznymi, które mają za zadanie nie dopuścić do pleśnienia na przykład, tak? Więc tutaj są warzywa i owoce, mogą być zanieczyszczone niestety pestycydami. Trochę odganiamy się od tych takich jabłek robaczywych, tak? Natomiast pamiętajmy, że jeżeli ten robak tam jest, to znaczy, że jest dobrze. To dobrze, to jest zdrowe jabłko.
Zawsze możemy go wyciąć.
Możemy go wyciąć, tak jest. Natomiast jest to owoc, który nie był pryskany, tak? I niestety, zjadamy bardzo dużo pestycydów, one są bardzo toksyczne. Ale teraz jeszcze sobie pomyślałam o takim jednym, o jednej takiej statystyce. Bo my zjadając różnego rodzaju produkty, o czym mówił tutaj pan profesor wcześniej, przetworzone, zjadamy bardzo dużo dodatków do żywności.
Te ilość E, które są, bo to one są poukrywane w sposób taki niepozorny pod cyferkami E jakieś tam, a tak na dobrą sprawę za każdym tym E jest konkretny związek chemiczny, który nie jest jakby naturalnym produktem, który trafiłby do naszego organizmu, gdybyśmy się odżywiali w sposób naturalny.
To prawda. No, można powiedzieć, no witamina C też ma swoje oznaczenie E, ale to też jest no, inna witamina, tak, niż jak zjemy ją na przykład w, nie wiem, tutaj my mamy akurat ekstrakt z aceroli w tym celu. Natomiast okazuje się, że Polacy zjadają około 2 kg dodatków do żywności w ciągu roku. I to jest taka jeszcze ciekawa statystyka dotycząca nasion roślin strączkowych, czyli fasoli, grochu, tak, ciecierzycy, takich no, soczewicy. Tych też zjadamy około 2 kg na osobę. Więc no, tutaj daje to pojęcie no, tej naszej diecie chyba bardziej niż jakiekolwiek inne statystyki. No, jeżeli my zjadamy dodatków do żywności właściwie tyle, co roślin strączkowych, no to okazuje się, że coś z tą dietą jest nie tak. Tak, powinniśmy coś tutaj się zastanowić.
Wydaje mi się też, że poniekąd taka jakby tradycja polska, tak żeby na stole cokolwiek się pojawiło, to słodycze, takie no, o bardzo długim okresie przydatności do spożycia, stają się takim naturalnym no, produktem, który się pojawia z powodu lenistwa takiego, ponieważ no, to można trzymać, wyjąć szafki i za kilka miesięcy znowuż można to samo postawić, natomiast one korcą. Natomiast w przypadku świeżych warzyw, owoców, to produkt wymaga takiego spożywania, co też wyjdzie nam na zdrowie. Orzechy są takim chyba rozwiązaniem najbardziej takim pośrednim pomiędzy słodkościami, a produktem, który może by dłużej spędzić czas na stole i nie ulec no, zwykłemu zmarnowaniu.
Rzeczywiście tutaj no, takie jakieś suche przekąski, ale przyznam, że ja to takie mam marzenie kolejne. Tutaj trochę mówimy o tym.
Czyli coś Nutri-Rate będzie, kolejne będą.
Być może to właśnie będzie coś bardzo podobnego. Takie mam marzenie, że ktoś przychodzi i przy kasie zamiast tych takich słodyczy, których tam jest zawsze mnóstwo, bierze sobie saszetkę tak, z tym ekstraktem moim jagodowym i tak naprawdę w tej saszetce jest taka dwie garści jagód tam są, w tej jednej saszetce. Tak dużo jest tam tych składników antocyjanów z takiej ilości zostały pozyskane. I wtedy zamiast tak jakby odejmować sobie zdrowia tymi słodyczami, to doda sobie zdrowia przy okazji spożycia tego no po prostu dwóch garści jagód, które nie psują się długo. Tak, one są zapakowane odpowiednio. No przyznam, że ten proces produkcji i sama receptura zajęła mi bardzo dużo czasu. To jest kilka lat pracy i no, takich myśli technologicznych różnych wdrożonych. Natomiast no, uzyskałam coś takiego, powiedziałabym, wyjątkowego, z czego naprawdę jestem bardzo dumna. No i być może to kiedyś się sprawdzi, tak, że rzeczywiście będziemy sobie no, brać saszetkę, zjadać. Chociaż akurat muszę przyznać, że nie jestem zdania, że takie mamy bardzo dużo dostępnych takich musów owocowych i ogólnie jest to gdzieś fajna alternatywa tak, dla soczku jakiegoś tam owocowego, czy bo tu mamy więcej błonnika na przykład w tym musie. Natomiast w większości są tam jabłka. Jabłka są takim produktem, który naprawdę można bardzo długo przechować. No może akurat na stole, no to gdzieś tam zacznie się ten proces wysychania tego jabłka, ale zasadniczo no, wytrzymują całą zimę, tak? Mamy je dostępne. I przyznam, że z jednej strony fajnie, że jest taka przekąska, natomiast z drugiej strony trzeba by się zastanowić, bo w rzeczywistości my tam mamy po prostu jabłko. I tyle, zjemy jabłko, wrzucimy ogryzek i kończy się ta sprawa. Natomiast tutaj no, musiałam zadbać o jakość, żeby zapakować odpowiednio. Natomiast tu mamy zupełnie inny produkt. Mam po prostu dwie garści jagód, których normalnie nie przetrzymamy w żaden inny sposób. Tak? No chyba, że w zamrażarce, chociaż akurat mrożenie też częściowo zabiera ten cenny składnik.
Wspomniała pani o musach i ja to tak na co dzień mam, bo wnuk mój, dziadek daj musa. I teraz to tak ten dziadek, to dając tego musa, to dobrze robi temu wnukowi, czy tak sobie?
Czy powiedzmy, na pewno lepiej niż gdyby to miał być lizak, tak, czy jakieś tam słodycze.
To wtedy od synowych bym czerwoną kartkę dostał na opiekę nad wnukiem.
A, rozumiem. No to już trzeba tutaj liczyć zawsze te koszty, korzyści, tak? Tak, trzeba do sprawy diety chyba trzeba podchodzić tak naturalnie. Znaczy, ja bym chciała, żeby tak było, że my bardzo mocno...
Ale mus jest w porządku.
Mus jest w porządku. No może tutaj taki mały, delikatna sugestia. My, to nie jest tylko kwestia Polaków, ale ogólnie takich krajów, mieszkańców krajów rozwiniętych, my mało gryziemy. I zdawałoby się, że to gryzienie jest takim etapem, w sumie szybko żyjemy, chcemy wszystko, żeby było miękkie, tak? Natomiast ten etap gryzienia jest bardzo ważny dla naszego trawienia. On już uruchamia, zresztą no, każdy, kto nawet na biologii już w podstawówce o tym jest mówione, tak, że ten etap gryzienia wydziela ślinę. Ślina jest nam potrzebna do oczywiście trawienia, ale nie tylko. Ona też chroni na przykład zęby przed chorobami.
Czyli te marchewki u nas są okej.
Okay. Marchewki są wspaniałe, więc z jednej strony owszem, ten mus jest okej, okay, tak? Natomiast też trzeba pamiętać właśnie o takich produktach do gryzienia, szczególnie u dzieci, kiedy... No, to jeszcze może jak tam jest taki etap wyrzynania się zębów, tak? Czy wypadania się mleczaków, no to jest taki trochę problematyczny. Ale zasadniczo też na co dzień starajmy się...
O jabłka też się upomina, także to jest jakby mamy...
Wspaniale, to gratuluję.
Ja natomiast jeszcze, bo rozmawialiśmy tutaj o chorobach neurozwodnieniowych, skoncentrowaliśmy się na chorobie Parkinsona i leczeniu, no przede wszystkim to jakby preparaty no, mające dostarczyć nam dopaminę. Natomiast... jakby wspominaliśmy o niej, ale o chorobie Alzheimera. Może coś bliżej, dlaczego tak się dzieje, czym to jest spowodowane, te zmiany no, otępienne w chorobie Alzheimera, czego nam tam zaczyna brakować i jakie mamy szanse w takim klasycznym postępowaniu.
Choroba Alzheimera też jest jedną z chorób neurozwyrodnieniowych i tutaj też dochodzi do zaniku, do generacji komórek nerwowych, tylko w zupełnie innych obszarach mózgu, bo to w okolicy czołowej, w okolicy skroniowej. I tutaj mamy zdecydowanie mniej objawów ruchowych, a zdecydowanie więcej objawów zaburzeń o charakterze otępiennym i też zaburzeń ze sfery emocjonalnej. No i niestety też nie mamy tutaj leczenia przyczynowego. Jedyne co, to możemy uzupełniać tabletkami niektóre neuroprzekaźniki, ale niestety nie jesteśmy w stanie powstrzymać nasilonego starzenia się tego mózgu. Stąd też fajnie by było, jakbyśmy podejmowali wszystkie możliwe aktywności, tak w tym ruch nasilony, bo badania pokazują, że zwiększony przepływ krwi przez mózg, który mamy podczas intensywnego ruchu, w znacznym stopniu zmniejsza proces Alzheimera. Tak samo jest na przykład z dietą. Wiele badań pokazuje nam, że insulinooporność czy nadciśnienie tętnicze, które w dużym stopniu wynikają i z diety, i z charakteru życia, i z przewlekłego stresu, też w znacznym stopniu nasilają ten proces starzenia i zanikania tego mózgu.
Proszę Pani, byśmy o tych dyskutowali całkiem długo pewnie jeszcze o naszym mózgu, ale o tym wszystkim słuchacze mogą też swoją wiedzę zgłębić, uczestnicząc w konferencji, tak już jak wspomniałem, mózg w dobrej kondycji, nowoczesne strategie żywieniowe w opóźnieniu procesów neurodegeneracyjnych, czyli no, tak, żebyśmy zadbali o ten mózg i to już niedługo. Poprosimy, aby pani docent nas zaprosiła.
Zapraszam serdecznie do udziału. Link online jeszcze będzie dostępny dopiero, dlatego, ale zachęcam Państwa do sprawdzenia, co się dzieje tam na stronie NutriRate. www.parkinson.pl oraz na tym Facebooku NutriRate. I tam już informacja o tym wydarzeniu jest, a wkrótce będzie dostępny link online. Jest to bezpłatna konferencja, w której można uczestniczyć. Będą tam 4 wykłady główne. Jeden wykład właśnie poprowadzi tutaj dr Marta Jakoniuk, która jest neurologiem. Jeden wykład poprowadzę ja i będę mówiła właśnie o takich składnikach żywności, które możemy, na które warto zwrócić uwagę w kontekście chorób neurodegeneracyjnych. Jeden wykład będzie prowadziła doktor Katarzyna Klimiuk, która jest między innymi geriatrą. Tak, ona powie bardziej może o właśnie chorobie Alzheimera, ale także zauważy właśnie u swoich pacjentów to, że trzeba ich wesprzeć nie tylko tutaj w kontekście leczenia, ale też takiej no, wsparcia i tu żywieniowego i trochę tu już mówiliśmy o aktywności fizycznej. I jeden wykład będzie dotyczył aplikacji właśnie tej do oceny stanu odżywienia, która też jest dostępna bezpłatnie na stronie, na tej stronie właśnie nutrirate.pl. Ja chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że właśnie mówimy tutaj dzisiaj o diecie i o żywieniu, troszeczkę aktywności fizycznej, bo która jest bardzo ważnym też czynnikiem zapobiegającym chorobom neurodegeneracyjnym właśnie. Ja chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że jednym z takich ważnych czynników, które przewijają się w kontekście długowieczności, w kontekście właśnie takiego dobrego zdrowia w starszym wieku, to są takie czynniki związane z naszym poczuciem społecznym, czyli tego, po pierwsze, no, czy mamy cel taki w życiu, tak? Czy właśnie tak jak tu pan profesor wspomniał o wnuku, gdzieś ta wielopokoleniowość w rodzinach jest. To są takie czynniki, które sprawiają, że rzeczywiście ludzie żyją dłużej i żyją w lepszym zdrowiu. Czyli zarówno rodzina, zarówno gdzieś otoczenie społeczne w odróżnieniu od właśnie takiej izolacji społecznej jest po prostu nam potrzebna do takiego pełnego zdrowia też. Więc owszem, prawidłowa dieta, aktywność fizyczna, no ta taka aktywność społeczna, dlatego też zachęcam do zadawania na przykład pytań na tej konferencji, postaramy się na wszystkie odpowiedzieć i no, jeżeli spełnimy kilka takich czynników, no to zdecydowanie to nasze życie będzie po prostu zdrowsze.
I tym oto mottem kończymy nasze spotkanie. Moim Państwa gościem była pani docent Sylwia Naliwajko z Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję pani docent.
Dziękuję bardzo.
Oraz Marta Jakoniuk z Zakładu Neurologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Mottem naszego spotkania jest prowadźmy aktywny, zdrowy tryb życia, aby cieszyć się i cieszyć naszych najbliższych.
Tak jest.
Bardzo ładne.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Pytanie do specjalisty.